Kończymy lekcję autor i adresaci, 16 rozdział nie był dokończony, więc dzisiaj sobie skończymy analizować ten rozdział, powtórzymy sobie pewne rzeczy i podsumujemy. Jeżeli jeszcze jakieś pytania do obserwacji ogólnej będą, sobie przypomnimy podział listu, no bo zaczynamy w następnym tygodniu już konkretną analizę każdego fragmentu tematycznie, więc przypomnimy sobie, jak jest list podzielony, o czym mówi, żeby tak już jutro, jak za tydzień jak zaczniemy, to żeby już mieć to na świeżo przypomniane. Dobrze, słuchajcie, przeczytajmy sobie jeszcze raz ten rozdział 16 i skrótowo przypomnimy, co już było i jeszcze sobie porozmawiamy o tym, czego nie omawialiśmy. Kto będzie czytał?
Mogę zacząć.
To też pan.
Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kerchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i pomagali jej w każdej sprawie, której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu także i mnie samego. Pozdrówcie Priscylę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawili swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Astachyna. Pozdrówcie Apellasa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was kościoły Chrystusa. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana jest. Amen. Pozdrawiam was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni. Pozdrawiam was Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła. Pozdrawiam was Erastus, szafarz miejski i Kwartus, brat. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pismo proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze. Temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Amen.
Dobrze, to co już wiemy z tego 16 rozdziału, co macie już zanotowane?
Autora całego.
Słucham?
Całego autora właśnie, 16.
Adresatów ja nie mam. To nie ma, kto, nie było w ogóle adresatu?
Nie,
nie omawialiśmy?
Z 16.
Nie omawialiśmy adresatów w ogóle?
Nie.
Okej, w porządku, dobrze. Okej,
czyli... Paweł korzysta z pomocy Feby, to nam zapisane.
Tak. Żeby zapisać coś.
Paweł korzystał z pomocy Feby, to jest kolejna informacja, bo ona jest ze zboru w Kenchrach. A Kenchry to jest port w Koryncie. I ona ten list miała doręczyć, więc to jest kolejny taki argument, że list jest pisany z Koryntu.
I jeszcze Adronika i Juniasa siedzieli z Pawłem w więzieniu.
Tak, współpracował Paweł z Pryską, z Pryscyllą i Akwilą. Cierpiał więzienie razem z tym Juniaszem i Andronikiem. Ruf jest bratem Pawła i opiekunem jego matki, bądź tam inne jakieś jeszcze były konfiguracje.
Koligacje,
tak. Także
jest mieszkał u Gajusa, który jest gospodarzem całego zboru. Paweł mieszka.
Tak.
Pisaliśmy.
Mieszkał u Gajusa, tak. Ten Gajus jest też wspomniany również w liście do Koryntian. Więc w połączeniu z Febą wskazuje to, że to jest ten sam człowiek. Paweł go ochrzcił, więc duże jest prawdopodobieństwo, że po prostu byli ze sobą tacy bardzo zaprzyjaźnieni. Czy tego listu własnoręcznie, tylko właśnie za pomocą Tercjusza. Tercjusz jest jego skrybą, zwanym.
I pisze ten list z Koryntu.
Tak, i też widać, że jest wiele osób w Koryncie, które on osobiście poznał w różnych momentach swojego życia apostoła. Więc tam są ludzie, z którymi się wcześniej zetknął, bądź na dłużej, bądź nawet z niektórymi współpracował, z niektórymi siedział w więzieniu, więc tam jest sporo osób, które Pawła znają. Stąd też należy domniemywać, że sytuacja w zgromadzeniu w Rzymie jest Pawłowi znana, bo ci ludzie najwyraźniej mają z nimi jakiś kontakt. I stąd to nie jest całkowicie obce zgromadzenie Pawłowi. Okej, czyli tyle tutaj możemy powiedzieć. Teraz zobaczmy sobie, co mówi ono wierzących w Rzymie, tak? Paweł prosi o co? Jacy mają być w stosunku do Feby? Tak, żeby kiedy przyjedzie, tak, to żeby była przyjęta jak należy.
I pomagać jej w każdej sprawie.
Tak. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Feba była Żydówką, czy wierzącą z pogan. Tego nie wiemy. Natomiast jest właśnie prośba, żeby ją przyjąć godnie, ugościć i żeby być jej pomocą. Tam, gdzie poprosi, tak? Czyli mają być, wykazać się chrześcijańską postawą, tak? Czyli otrzymają ten list od niej. I teraz, tak jak już wcześniej zauważyliśmy, zobaczcie, 3 i 5 werset dalej. Oni mają pozdrowić tych, których Paweł zna, o których słyszał, tak. Są wśród nich zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi. Tak. I bardzo ciekawe, zobaczcie, 5 werset mówi, kogo mają pozdrowić.
Kościół, który jest w domu.
Czyli w domu Pryscyli i Akwili.
Spotykali się wierzący.
Tak, spotykali się wierzący. I jak chwili spotykali się wierzący, czyli zbór był w domu, prawda? W domu się spotykali. Tak. Mamy tam również Marię, która bardzo dużo serca i pracy włożyła dla dobra adresatów, tak? Jest tam osoba, która jest użyteczna i jest pomocna wierzącym, tak? Mamy też takich wierzących jak Andronika i Juniusza, rodaków są Żydami, którzy się jeszcze przed Pawłem nawrócili, czyli mamy tych, którzy się nawrócili na samym początku praktycznie.
A którzy są poważani wśród apostołów.
Tak, i którzy osobiście znają apostołów, więc są to wierzący, którzy no, od dawna są pojednani z Bogiem. I byli z nim więźniami z powodu Ewangelii, czyli zakosztowali więzienia z powodu wiary. W niektórych tłumaczeniach, jak w Biblii Warszawskiej, znajdziecie informację, że to nie jest Juniusz, a Junia. Mhm. Jakby to było imię żeńskie. Mhm. I bardzo często ten fragment jest wykorzystywany, żeby pokazać, że kobiety były nauczycielami, tak, były apostołami, chodzili, głosili Ewangelię, tak, apostołka tak zwana. I podaje się właśnie ten fragment, tą Junię. Natomiast tekst grecki, jak się czyta, imię Junię było męskie, Juniusz, i damskie, Junia. Te same imię było i mężczyzn, i kobiet. I jak się czyta tekst grecki, to bardziej to wskazuje na Juniusza, ponieważ można inne teksty znaleźć. Czytałem o tym takie opracowanie, które wskazuje, że jednak to był mężczyzna, nie kobieta. I należało mówić Juniusz. Juniusz. Więc tam, gdzie macie damskie, żeńskie imię Junia, to tak nie do końca powinno być. W Warszawce tak chyba jest, ale tu u was jest Juniusz.
Tu przypis jest, tylko że...
Jest Junias.
I jest jedyneczka i jest napisane Junia.
Junia, tak, że w innych tłumaczeniach jest Junia. Ale ma być Juniusz. Rodaków Pawła. Dalej mamy, zobaczcie, Stachysa, Urbana, Ampliata. Paweł bardzo przyjaźnie się o nich wyraża, więc należy domniemywać, że są to ludzie, którzy trwają w Panu. Są to ludzie, którzy są użyteczni w Kościele, w Rzymie, wspierają go i są godni zaufania. Paweł nie kieruje do nich żadnego napomnienia też. Ale też nie należy uważać, że oni stanowili cały Kościół. Bo mamy kolejny fragment, jeśli zobaczycie werset 11, to jest pozdrowienie do Narcyza oraz tych, którzy są wierzący w jego domu. I co jest ciekawe, mamy tutaj więcej niż jedną osobę w domu nawróconą i nie jest wykluczone, że oni się w tym domu również spotykali. Cały dom był wierzący i też do nich dołączali inni, więc to nie oznacza, że w domu Pryscyli, jak chwili się wszyscy wierzący spotykali, ale że tych miejsc było więcej niż jedno. Dalej mamy wierzące, które pracują w Panu, Tryfenę, Tryfozę, Persydę, które wiele pracują w Panu, więc nie trzeba robić z Juniusza Junii, żeby zrobić z niej, z tej domniemanej Junii, apostołkę, żeby zobaczyć, że i bez tego wierzące siostry w Chrystusie dużo pracowały i miały swoje pole do działania, tak jak wierzący mężczyźni działali ku chwale Bożej, tak i wierzące niewiasty działały ku chwale Bożej i każdy we własnym zakresie. I nie trzeba tego na siłę zmieniać, bo też i warto się wtedy zastanowić nad motywacjami, które towarzyszą tym, którzy próbują tworzyć nowe zasady funkcjonowania Kościoła. Ten problem nie wypłynął wcześniej niż w momencie, kiedy zaczęto myśleć o posłudze duszpasterskiej niewiast w Kościele. On wcześniej nie był problemem, ten fragment. Dopiero wtedy zaczął być używany, kiedy w związku z równouprawnieniem, z emancypacją zaczęto się zastanawiać nad służbą nauczania, służbą pasterską kobiet w Kościele. Więc to tam jest problem. My tego problemu akurat nie mamy i chwała Bogu. Wspominam o tym, dlatego że się zetkniecie z tym wcześniej czy później, więc też warto o tym pamiętać, że takie rzeczy mają miejsce. Dalej zobaczcie, kogo mamy. Mamy Rufa i jego matkę, czyli już sobie powiedzieliśmy, że jest tam ktoś razem z matką Pawła. Jeszcze raz to sobie tak zastanawiałem się nad tym i chyba to najbardziej takie jest dla mnie do przyjęcia, że jest to rzeczywiście matka Pawła i ktoś, kto nią się opiekuje, bo nawet jeśli Paweł miał siostrę, a miał siostrę, tak jak czytaliśmy tam w Dziejach Apostolskich, to no, co najmniej dziwne by było, że ona by była w innym miejscu, a Paweł w innym. Dlatego, że Paweł z Koryntu jedzie do Jerozolimy. Jak przyjeżdża do Jerozolimy, nieważne, nie będę kombinował. Ok. Nie będę wam mieszał jeszcze bardziej. To już omówiliśmy tydzień temu, więc jak komu wygodnie. To nie zmienia jak gdyby sensu i treści listu. Co mamy dalej? Zobaczcie. Mamy Asynkryta, Flegonta, dobrze mówię, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nim. Więc Patroba. Więc mamy kolejne miejsce, gdzie się wierzący jacy zgromadzają. Są z nim, prawda? Czyli są z nimi. Więc też mamy kolejne miejsce, gdzie jest jakaś grupa wierzących, którzy się trzymają razem. Też z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ja jestem przekonany, tak, ale no wiecie, to prywatne przekonanie to jest jedno, a jak gdyby no tekst to jest drugie. Ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że to też był dom, w którym się spotykali wierzący. I następny werset, jak zobaczycie, filologa Julię, Neriusza, jego siostrę, Olimpasa, świętych, którzy są
z nim.
Czyli mamy znowu z nim. To jest takie słowa kluczowe. Wierzący z domu Narcyza, którzy są z nim. Zbór, który jest w domu Pryski Akwili. I ktoś powie, no ale tu nie ma napisane zbór. No ale Paweł już ten zbór powiedział wcześniej. Tak? Więc dalej, konsekwentnie, to już jest skrót myślowy. Należy potraktować jako skrót myślowy, żeby się, że to jest dla nich oczywiste, bo może coś dla nas nie jest oczywiste, jak my czytamy list. Ale też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że list był pisany do wierzących w Rzymie, którzy znali doskonale okoliczności ich tam pobytu. Tak. To jest bardzo osobista część listu. Czyli mamy część, która jest taka, no, byśmy powiedzieli, doktrynalnie wyłożone pewne rzeczy są, nauki, doktryny, Natomiast tu mamy część prywatną listu. Mhm. I oczywiście Duch Święty zatroszczył się o to, żeby ten fragment też był natchniony. To nie jest tak, że Paweł w pewnym momencie przestaje pisać pod natchnieniem Ducha Świętego i zaczyna coś tam od siebie modzić. Mhm. Prawda? Nie. Cały list jest pisany pod natchnieniem Ducha Świętego. Natomiast też należy pamiętać o tym, że jest to część bardzo osobista, taka pisana do konkretnych ludzi, którzy wiedzą, jak wygląda sytuacja. Więc to my mamy się dopasować do listu, do tego, co Duch Święty mówi, a nie on do nas. Dlatego wydaje mi się, że nie trzeba tutaj, że tu jak nie ma zbór w ich domu, tak jak w wypadku Pryski i Akwili, to, że nie można powiedzieć, że to był zbór, tam była jakaś grupka, która się spotykali, a zbór był u Pryski i Akwili i wszyscy się w niedzielę schodzili u Pryski i Akwili. Tak? A we wtorek i w sobotę no, mogli już tam gdzieś indziej. Wydaje mi się, że to po prostu były miejsca, w których się wierzący spotykali. Oni mieli ze sobą kontakt, zauważcie, bo macie tych pozdrowić, ale jednak to były miejsca niezależne, w których wierzący mieli społeczność.
No musiałby Paweł przy każdych tych pozdrowieniach wiedzieć i kościół, który jest w ich domu. I powtarzam,
wydaje mi się, nie musiał tego robić.
Znaczy,
bo
musiałby, gdyby iść tym takim logicznym, ale to jest
fajnie to zauważyć, że tych, którzy są z nim, tu, którzy są w nim. Więc tych miejsc, w których były grupy świętych, którzy się spotykali, jest więcej jak jedno. I to też pokazuje, że tam troszkę, żeby ciszej się odbywało wszystko, bo jednak tu strasznie słychać na miejscu. Widzę po mikrofonie, że tam. Więc warto to zauważyć, słuchajcie, że to jest naturalne. Tak się bieżący spotykali. To potem się dużo pozmieniało, kiedy zaczęto budować tak zwane budowle, które zaczęto nazywać kościołami. Budowle, w których się wierzący spotykali, bo było ich bardzo dużo. I też zmieniły się pewne zasady. Oni już nie musieli się spotykać w domach, bo było niebezpiecznie. Kiedy weszły te edykty potem, które swojej treści stwierdzały, że religia chrześcijańska, że tak to się nazwie, jest oficjalną religią i można się legalnie spotykać, wtedy też i zwyczaje się niektóre zaczęły zmieniać. Wierzący zaczęli się spotykać w większych grupach, w specjalnych budowlach, bardziej lub mniej okazałych. Też zaczęli do nich dołączać bardzo bogaci ludzie, niekoniecznie chcący chodzić drogą Chrystusa, ale chcący mieć z tego jakieś przywileje, korzyści, więc oni też bardzo często sponsorowali budowle takie też, żeby sobie mieć też uznanie. To są rzeczy, które jak gdyby są poza tutaj tekstem, natomiast jak się czyta historię chrześcijaństwa pierwszych 3-4 wieków, to już można zauważyć, że 200-250 lat po Chrystusie już takie rzeczy zaczynają pomału mieć miejsce. Natomiast tutaj mamy jeszcze moment, kiedy wierzący są prześladowani, kiedy cesarstwo rzymskie nie jest przyjazne uczniom Jezusa Chrystusa, kiedy są oni zabijani, paleni, prześladowani, wtrącani do więzień. Więc naturalną rzeczą spotykają się po domach. Również były miejsca spotkań w grobach, w katakumbach tak zwanych. Katakumby to są groty, grobowce wykute w skałach, w których składano umarłych. I tam się spotykano, bo były to miejsca odludne ze względu na pewną obyczajność i zasady religii. Tam wyznawane były to miejsca, których unikano, bano się ich też często. I tam wierzący się spotykali. Natomiast tutaj mamy sytuację, że się spotykają po domach. I tak by to wyglądało, słuchajcie, że oni się spotykają po domach, jest kilka miejsc spotkań, może nawet nie wszystkie przez Pawła są wymienione, natomiast on je wymienia przy okazji ludzi, których przypomina, pozdrawia, tak? Więc warto to zauważyć, że nie jest niczym dziwnym, że wierzący mogą się spotykać w kilku albo nawet kilkunastu miejscach i mieć ze sobą kontakt. mieć ze sobą przyjaźnie. To jest bardzo ważne, że Paweł chce, zauważcie, uniknąć jednej rzeczy. Sytuacji, w której wierzący się spotykają w różnych miejscach i stronią od siebie. To jest najgorsze, co może być. Kiedy nie mają ze sobą kontaktu i są do siebie uprzedzeni. I to z perspektywy ogólnej obserwacji listu to widać, że oni byli do siebie uprzedzeni, więc często też te spotkania były w różnej konfiguracji, niekoniecznie takie, jak powinny. Więc zasadą, zaleceniem Pawła w tym wypadku jest to, żeby pomimo różnych miejsc spotkań, wierzący, gdzie się spotykają tam, nie kłócili się ze sobą, potrafili się dogadać. To po pierwsze, tak jak są razem. A też, kiedy te różne miejsca spotkań, bo to jest jedno miasto, żeby też mieli ze sobą kontakt i żyli w zgodzie. Czyli różne miejsca spotkań nie znaczy, że to się równa, nie chcemy z nimi mieć nic w zasadzie do czynienia, bo oni kompletnie inaczej wierzą, tak? Albo coś tam, albo się poobrażali i się rozeszli. Nie tędy droga, nie o to chodzi. Nie tak powinno być. Co nie oznacza, że żeby być w zgodzie, to trzeba się w jednym miejscu spotkać. Niekoniecznie. Na to się nakładają też inne rzeczy, też pewne kwestie organizacyjne, tak jak czytamy w liście do Koryntian. Kiedy Paweł mówi o spożywaniu wieczerzy pańskiej, to mówi o jednym chlebie, jednym kielichu, więc też należy pamiętać o tym, że ta zasada musiała być zachowana. To nie my dostosowujemy wieczerzę pańską do naszych możliwości, ale my, jako wierzący, mamy się dostosować do tego, co Paweł przejął od Pana. To nasz obowiązek jest, żeby robić to zgodnie ze Słowem Bożym i w taki sposób, żeby to było tak, jak zalecił Pan. Więc tu też warto to zauważyć, ponieważ to najwyraźniej widać, że nie są to jakieś ogromne ilości. Tam się nie spotykali ludzie po 200-300 osób, tylko to było po domach, po kilkanaście maksymalnie osób, tak jak się dało pomieścić. Zresztą też nie sądzę, żeby to byli ludzie, którzy mieszkali w pałacach jakichś ogromnych. Nie, wydaje mi się, że tak nie było. Troszeczkę dodaję do tego wszystkiego, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego akurat tak to interpretuję. Wam pozostaje rozsądzić, czy rzeczywiście tak mogło być, czy nie. Bo też są takie nauczania, są takie grupy wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, którzy twierdzą, że w jednym mieście może być tylko jedno miejsce zgromadzeń, jeden kościół w jednym mieście. I kiedyś, wiele dziesiąt lat temu, był taki człowiek, który wymyślił taki pomysł. On znalazł posłuch wśród niektórych wierzących i niestety, ale takie nauczania też miały swoje owoce, nie zawsze dobre, ponieważ one, no, niezrozumienie tych zagadnień prowadziło do różnych podziałów, niezgody między wierzącymi, patrzenia na innych z góry, uważania siebie za lepszych. To nie było nic dobrego. Natomiast też łaska Boża jest taka, że jak ktoś pragnie być posłusznym Bogu, to Bóg go wcześniej czy później z takich różnych dziwolągów wyprowadzi. Natomiast są takie nauczania, są takie tacy wierzący, którzy tak uważają. Moim zdaniem te fragmenty Pisma Świętego pozwalają nam na to, żeby nie musieć się zderzać z tym tematem i robić czegoś na siłę, co wcale w Biblii nie jest pokazane. Więc mamy tutaj sytuację, w której wierzący się najprawdopodobniej, wiele na to wskazuje, moim zdaniem praktycznie to widać w tekście, że się spotykają w różnych miejscach. W jednym mieście będą. Dalej zobaczcie. Mają się pozdrowić pocałunkiem świętym. Pozdrawiają ich zbory Chrystusowe, czyli Paweł mówił, inne zbory was pozdrawiają. Bo najprawdopodobniej w Koryncie też się w jednym miejscu nie spotykano. Bo już jeden zbór mamy w Kenchrach. Więc to też było bardzo duże miasto. Korynt wtedy był bardzo dużym miastem, miastem strategicznym, ponieważ nie było, nie pamiętam jak on się nazywa teraz, tam jest przekopany kanał między dwoma morzami. Ze wschodu na zachód w Koryncie jest kanał tam przekopany. Kanał Koryński bodajże on się nazywa. Wtedy go nie było. Nie było go. I to był port przeładunkowy, więc jak przeładowywano? W jednym porcie byli tragarze, którzy z tego żyli. Oni przenosili bagaże do drugiego portu. I to się wszystko odbywało ręcznie i z tego bardzo dużo ludzi żyło. I to był port przeładunkowy, kiedy, żeby ominąć, żeby nie płynąć dookoła tego Półwyspu Greckiego, to się tam przeładowywało towary, przenosiło się je do drugiego portu i tam się ładowało na statek i dalej płynęło. Więc to było miasto takie, które tętniło życiem. Korynt. Także tam też to nie było małe miasto. Zresztą Rzym to już w ogóle była duża metropolia jak na tamte czasy. Więc mają się pozdrowić, zobaczcie, pocałunkiem świętym. Czyli pocałunek święty pokazuje co?
Że bezpośrednio musieli się pozdrowić. Spotkać się.
Szczery. Wiecie, jak się ludzie nie lubią, no ktoś powie, to też się potrafią pocałować. Nie o to chodzi. Ma być pocałunek święty.
W miłości.
To ma być pocałunek między wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Są różne formy pocałunków. Tak. Natomiast to ma być pocałunek święty. To ma być pocałunek, który jest wyrazem miłości braterskiej. Miłości między wierzącymi. Dalej, co tam mamy? Mają, o, 17-18 werset. Też wspomnieliśmy o tym, ale zobaczcie. Mają wypatrywać, czyli jak tam macie napisane?
Proszę, abyście wypatrywali.
Wypatrywali, patrzeli, obserwowali, uważali, mieli na oku, byśmy tak powiedzieli, tych, którzy
powodują rozłamy i skruszenie.
Powodują niezgodę, podziały, rozłamy i zgorszenia. Zastawiają pułapki, przepraszam, wciągają innych w te problemy. I one, te ich działania są, jak Paweł nazywa?
Przeciwko tej nauce, którą przyjęliście.
Wbrew nauce, którą przyjęliście. Ponieważ oni przyjęli naukę, Ewangelię, pewne zasady postępowania, a oni wbrew tej nauce to głoszą. Więc najprawdopodobniej chodzi właśnie o te osoby, które wprowadzały tę niezgodę. Że tam nie wszyscy byli tacy. Byli ludzie, którzy po prostu wprowadzali tą niezgodę, znajdowali posłuch wśród niektórych i Paweł ostrzega przed tymi ludźmi, że ich się, no, oni są szkodnikami.
Już tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu grzechowi.
Tak. Oni służą sami sobie, swojej korzyści. Mają własny cel w tym, prywatny cel, nie cel dobra wszystkich wierzących. Więc najwyraźniej to widać, że to były osoby, które właśnie wprowadzały tą niezgodę, z powodu której Paweł napisał list. I na nich oni muszą uważać. Nie trzymać z nimi po prostu. Mieć ich na uwadze, uważać na nich, mieć ich na oku, obserwować, bo oni wprowadzają podziały w kościele. Mają ich unikać, zobaczcie, jak ich rozpoznają. Bo to zwodziciele, to są ludzie, którzy szkodzą. Czyli mają ich unikać. Czyli jeśli ktoś tak coś mówi, no to bardzo dobra rada właśnie jest unikać takiej osoby. Jeśli nie można jej powstrzymać, to należy jej unikać. Bo nie zawsze da się powstrzymać. Czyli unikajcie ich, tak? Czyli są zagrożeni tymi właśnie osobami. Czyli to źródło problemu, źródło fałszywego nauczania, nie tylko sianie niezgody, ale popatrzcie też złe interpretacji nauczania Pawła. Zachęcenia do odejścia od pobożnego życia. Takich różnych dziwnych rzeczy, oni byli wszędzie, oni się przewijają przez całe wszystkie listy apostolskie, gdziekolwiek ci ludzie, czy w Piotra czytamy, czy w Jakuba, czy w listach apostoła Pawła i innych, ci ludzie, którzy wbrew nauce nauczają, pojawiają się wszędzie. Oni szli w ślad za apostołami i zdrową nauką. Więc są to ludzie, którzy właśnie te nauki, z którymi się tutaj stykamy, te ostrzeżenia, oni właśnie je wprowadzają. Natomiast Paweł, co dalej, zobaczcie, mówi? Co się dowiadujemy o wierzących w 19 wersecie?
Posłuszeństwo jest znane wszystkim.
Tak, wasze posłuszeństwo jest znane wszystkim. Są radością Pawła, tak? Mhm. Ale mają być także mądrzy w tym, co dobrze, i czy, jacy i czyści wobec zła. Mądrzy w tym, co dobre, i czyści, dalecy od zła. Tak macie tam napisane?
Prości w tym, co złe. Tak.
Prości w tym, co złe. Prości, czyli po prostu, no. Zaraz sobie poprawię tutaj. Mądrzy w tym, co dobre, i prości wobec zła. Czyli jeśli coś złe, to nie kombinuję, tylko odrzucam to. Trzymam się od tego z daleka. Najprościej, jak się da. Ale zastanów się, pomyśl, może da się coś z tego wziąć. Może uszczknąć, może tam nie wszystko jest złe. Wiecie, a Paweł mówi, prości bądźcie. Coś jest złe, dziękuję, do widzenia. Nie rozkminiaj tego, nie rozważaj, czy to jest dobre, czy złe. Zostaw to i koniec. Ale bądź mądry w tym, co dobre. Bądź mądry, wyciągaj wnioski, jeżeli coś jest dobre. Umiej to zastosować. A że posłuszeństwo ich jest znane wszystkim, tak? To Paweł liczy, że oni potrafią ten problem rozwiązać. Wystarczy tylko zwrócenie uwagi. Więc mamy do czynienia z wierzącymi, którzy są narażeni na takie rzeczy, ale też, tak jak wcześniej mówiłem, mam wrażenie, że też to widzicie, że nie są to ludzie jacyś, z którymi naprawdę trzeba ich do pionu stawiać, bo oni mają poważne problemy i tam się sypie te zgromadzenie całe. Tam nie. Nie. Są to ludzie, którzy są zagrożeni. Trzeba im pewne rzeczy przypomnieć, ale też po to, żeby umieli rozeznać, co jest dobre, przypomnieć naukę Pawła i zestawić ją z tym, co głoszą ci ludzie, żeby umieć wybrać i odrzucić to. Żeby jeszcze raz im odświeżyć w pamięci to wszystko. Bo czasami jest tak, że człowiek ma zdrowe nauczanie, on dobrze wszystko rozumie, ale to mu powszednieje. On tak rozumie, on wie, ale to nie jest tak, że my codziennie siadamy i się zastanawiamy, a jak to tam z tym Panem Jezusem jest? Czy on to, jak on tym Bogiem był? A jak to z tym zbawieniem przez wiarę? I nie siedzimy każdego dnia, nie kontemplujemy tego, tak? Może ktoś tam siada co jakiś czas, jest wdzięczny Bogu, bo mu się coś przypomni, ale nie ma czegoś takiego. My to wiemy po prostu. I teraz przychodzi ktoś i nam mówi, zasiewa nam inną naukę. Jakiś fragment ze Słowa Bożego, który miałby oznaczać, że Pan Jezus nie jest Bogiem. I nagle nasz mózg zaczyna pracować. Prawda? I my dajemy posłuch temu, no faktycznie. I nie w tą stronę zaczynamy myśleć, bo my zaczynamy myśleć, czy on przypadkiem nie ma racji. I co jest wtedy potrzebne? Potrzeba przypomnieć sobie tą dobrą drogę. Trzeba się utwierdzić w tym, kim on jest, w kogo ja uwierzyłem. I wtedy dopiero zestawić z tym. I Paweł po to przypomina, słuchajcie. Paweł przypomina im to wszystko, prostuje pewne rzeczy, które oni gdzieś tam może trochę im się pozapominało, żeby oni znowu mogli się utwierdzić w tym, co dobre. Jeżeli popatrzymy na nasze życie, na to, jak my się zderzamy z różnymi nauczaniami, to oni się niczym od nas nie różnili. To byli tacy sami ludzie. Oni mieli Pawła, a my mamy też Pawła, tylko w inny sposób. Oni mieli Piotra i innych apostołów, my też ich mamy. Tamci mogli pojechać i zapytać w Jerozolimie. My mamy to już spisane, więc tak jakbyśmy tam byli. My mamy to wszystko, co jest potrzebne, żeby zweryfikować, czy coś, z czym się stykamy, jest zgodne z nauką apostolską, czy nie. Ale czasami potrzebujemy właśnie takiego przypomnienia sobie, jak to Galacjan chyba jest napisane, czy w Efezjan. Dobrze biegliście. Kto wam przeszkodził? Tak? Kto wprowadza zamęt? Was dobrze szliście, dobrze biegliście, wszystko było dobrze i nagle co? Pogubiliście się, tak? I teraz trzeba co? Tam już było gorzej. Trzeba było mocniej powiedzieć, żeby oni wrócili na dobrą drogę. Rozumiecie to? Jak to? Dobrze, więc mają być mądrzy w tym, co dobre i prości w tym, co złe. Dalej co mamy?
Bóg pokoju wkrótce zetrze w stanach.
Tak. Tak, otrzymują życzenie łaski Pana. Bóg pokoju zetrze wkrótce szatana pod ich stopami. Tak. Nie pamiętam, myśmy omawiali to. Zastanawiam się tylko, czy teraz o tym wspomnieć, czy później mówimy. Może nie, może później będziemy omawiali. Powiem o tym. Nie, to żadna jakaś tam głęboka doktryna. Jeżeli się popatrzycie w kontekst, to jest naprawdę stwierdzenie bardzo, bardzo praktyczne. A teraz sprawdzę, czy myśmy to omawiali. No i mamy tutaj dalej, zobaczcie co. Paweł przechodzi teraz do... Co oni otrzymują?
Pozdrowienia.
Oni teraz otrzymują pozdrowienia, prawda? Oni teraz mają te pozdrowienia, otrzymują. Mieli pozdrowić siebie nawzajem, a teraz pozdrawiają ich wierzący z Koryntu, prawda? Tak, będziemy to omawiać jeszcze. Także na razie zostawiam tego szatana pod stopami.
Pod jego stopami, tak, nie pod jego stopami.
Tak. Dobrze pamiętałem, że omawialiśmy to. Ostatnia lekcja z listu do Rzymian. Dobrze. Co jeszcze mamy? Zobaczcie. Tercjusz, który pisze ten list, pozdrawia. Gajus, gospodarz Pawła, czyli Paweł gości w domu. Gościł w domu wierzących. Pozdrawia was Erast, skarbik miejski w Koryncie, czyli mamy niektórych wierzących, którzy pełnili funkcję urzędników.
Tak.
Jeżeli skarbnik miejski, to nie mógł być, musiał być obywatelem rzymskim. Czyli mamy sytuację, w której obywatele rzymscy są wierzącymi, czyli są to ludzie, którzy coś znaczą.
Ale to w Koryncie.
Tak, w Koryncie, oni pozdrawiają, więc jak gdyby zapoznajemy się z sytuacją też w Koryncie, nie tylko w Rzymie. Kto ich pozdrawia? Jaka jest sytuacja? Tak, w Koryncie. I zobaczcie, jak Paweł podsumowuje to. Na co wierzący mogą liczyć? Do czego zachęca ich Paweł?
Aby trwali w wierze.
25-27 werset przeczytajmy.
A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze, temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Tak. I teraz ten fragment oddaje chwałę komu?
Bogu.
W jakim zakresie? Co Paweł mówi o Bogu?
Że może utwierdzić ich w wierze.
Tak, co jeszcze?
Bóg ujawnił tajemnicę okrytej milczeniem.
Właśnie. Czyli do czego Paweł zachęca wierzących w tych słowach? Do posłuszeństwa Bogu, tak?
No tak.
Tak? A po co? Są mądrzy. Paweł stwierdza, że są mądrzy. Chwali. Mówi im, żeby trzymali się nauki apostolskiej. A jeśli będą to robić, to Bóg ich zachowa. Utwierdzi ich wierze. Poprawi ich. Pokaże im, gdzie popełniają błędy, żeby mogli z nich wyjść. Czyli Paweł zachęca ich tutaj do posłuszeństwa, do trwania w wierze, w zdrowej nauce i w zaufaniu do Boga, który w ostatecznym rozrachunku jest w stanie ich utwierdzić. Nie zostają sami z tymi swoimi wątpliwościami, dylematami. Czyli Bóg ma moc ich utwierdzić według Ewangelii o Jezusie Chrystusie, głoszonej przez Pawła. Czyli słuchajcie, podsumujmy sobie tych adresatów. To wierzący z Żydów i z pogan, tak?
Tak.
Którzy mieszkają w Rzymie.
Trwają w wierze.
Trwają w wierze, choć
są tam też
są wśród nich ludzie, którzy szerzą inną naukę, szerzą podziały. Ciężko im się dogadać ze sobą przez to, tak? Są podziały między wierzącymi z Żydów i z pogan. Ma to ten kontekst taki, że przez jakiś czas tam Żydów nie było. Zwyczaje są ich inne. Co bezpośrednio nie ma przełożenia na jedność w Kościele, natomiast oni robią z tego podziały. Dają się po prostu zmanipulować takim działaniem. Wkrada się do nich też fałszywa nauka, skutkująca zaniechaniem pobożnego życia. I też nie pojawia się ona znikąd, tylko są to konkretni ludzie, którzy przychodzą i mając posłuch, taką naukę tam propagują.
Szerzą.
Tak. Wynika też ona po części z niezrozumienia nauczania Pawła. Bo też Piotr nawet wspomina, że są ludzie niedouczeni, którzy Pawła nauki wykręcają ku własnej zgubie. Dodaje nawet. Ku własnej zgubie to robią. Więc tacy ludzie byli. Nie tylko w jednym miejscu. Jest wśród nich co? Sporo osób, które Paweł zna osobiście. Czyli tak mówimy, znajomych Pawła. Jego byłych współpracowników, aktualnych współpracowników w taki czy inny sposób.
I przez to, że właśnie Paweł tak się o nich wypowiada, to mamy chlubne świadectwo o nich. Że to, że
tak,
to...
dowiadujemy się o nich. Tak. Spotykają się w jednym miejscu?
W kilku.
Nie. Tekst wskazuje, że spotykają się w kilku miejscach. Stąd to zgromadzenia nie jakieś super liczne, są to po prostu zgromadzenia, które się mieszczą w domu. Czyli po domach się spotykają. No i też ktoś może powiedzieć, to co, nie można się spotkać w jednym miejscu? A kto zabroni? Można. Ale jak coś dobrze działa, to po co ulepszać coś, co już dobrze działa? Pasuje inaczej, to niech będzie inaczej, byle nie naciągał nauki apostolskiej potem do swojej sytuacji, tak? Bo to jest problem często, tak jak wspominałem już chyba w sobotę ostatnią, czy w przedostatnią sobotę. Często jest tak, że wierzących jest tak dużo, że nie można się podporządkować nauce apostolskiej na temat Wieczerzy Pańskiej. I co się pojawia? Pojawiają się trzy wieczerze na raz w jednej sali, chlebki, kieliszki, wszystko oddzielnie tak naprawdę. I gdzieś się zatraca ten sens świętowania zgodnie z wolą Bożą. Często ludzie się nie znają, nic o sobie nie wiedzą. To też nie tędy droga, prawda? Jednak mają być te zażyłości, ludzie mają się znać, mają się wspierać, mają utrzymywać z tobą kontakt, częstszy, rzadszy, w miarę możliwości, ale się znać. Znać swoje problemy, wiedzieć, o co się modlić. A czasami jest tak, że jakieś 200 czy 300 osób, to nawet ktoś nie wie z końca drugiej sali, jak on się nazywa, bo nie sposób wszystkich imion spamiętać. I tak naprawdę niby się spotykają w jednym miejscu, ale jedno nie są. Równie dobrze mogliby się podzielić na 5 i spotykać się w 5 miejscach. Bo i tak gdzieś tam pojawiają się grupy, które się znają, które się spotykają i równie dobrze mogliby się tak spotykać. Ale, no właśnie, dlaczego się tak nie spotykają? Nikt nie broni się spotykać w jednym miejscu, ale też czasami przyzwyczajenia i myślę, że przyzwyczajenia i różne inne powody, bo pewnie każdy ma jakieś, coś by tam mógł powiedzieć, powodują, że ci ludzie, ci wierzący pozostają w tym. Ale Biblia naucza, że jednak spotykali się tak, żeby móc ze sobą mieć kontakt, co nie przeszkadzało, tak jak już jeszcze raz zaznaczam, że mogli mieć ze sobą kontakt również między tymi grupami, w których się spotykali. Chodziło o zgodę. Prawda? Okej, czyli tak to u nich wyglądało. Są przykładem na zgromadzenie trwające w wierze, choć niecałkowicie wolne od zachowań nacechowanych cielesnością. Zapiszcie to sobie. Są przykładem na zgromadzenie trwające w wierze, choć niecałkowicie wolne od zachowań nacechowanych cielesnością. Mówię zgromadzenie. Wiemy, że się w kilku miejscach spotykali, natomiast mówię zgromadzenie jako wierzący z jednego regionu, z jednego miasta, z jednego miejsca, tak? W tym sensie. Choć niecałkowicie wolne od zachowań nacechowanych cielesnością. To jest taki, no byśmy mogli powiedzieć, słuchajcie, typowy zbór, typowe zgromadzenie.
Mogę poprosić o powtórzenie zdania jeszcze?
Są przykładem na zgromadzenia trwające w wierze, choć niecałkowicie wolne od zachowań nacechowanych cielesnością. Nie są całkowicie uodpornieni na fałszywe nauki. To nie jest, oni nie są hermetyczni na to. Nie są nieprzemakalni, niestety. Tak jak i my. My też nie jesteśmy. Skupiają się często na sprawach nieistotnych z punktu wiary, tracąc z oczu sprawy fundamentalne. Skupiając się na sprawach nieistotnych z punktu wiary, tracą z oczu sprawy fundamentalne. Pamiętacie? Dieta, to co można jeść, co nie można, jeden tak, drugi tak, i zaraz jakieś uprzedzenia, zapominając o tym, co jest istotne. Miłość i szacunek, troska o drugiego brata czy siostry. Gubią się w tym, bo ich zachowania powodują, że to przestaje mieć miejsce. I teraz to jest na razie cały czas obserwacja adresatów, taka ogólna, skrótowa. My będziemy to sobie po kolei, te wszystkie zagadnienia teraz analizować. Nie tyle ich, co zagadnienia, które tam są. Czyli zmienimy troszeczkę teraz punkt patrzenia na to. Teraz patrzyliśmy z perspektywy ludzi, a tu będziemy patrzeć z perspektywy zdarzeń, wydarzeń, problemów, które tam były, zagadnień, które Paweł porusza. Z innej trochę strony będziemy to omawiać.
Wnikać będziemy.
Tak. Będziemy analizować. Więc mamy konkretnych ludzi z konkretnymi problemami, które są wynikiem pewnych wydarzeń, które się dzieją wokół nich. I teraz możemy spojrzeć na siebie. My też żyjemy w jakimś konkretnym miejscu, mamy konkretne przyzwyczajenia, konkretne zwyczaje codzienne, rzeczy, które robimy, tak? Pewne poglądy na różne kwestie. Mamy? Mamy. Nie wszyscy mamy jednakowe. Ale co jest ważne? Jeśli te nasze różne poglądy na kwestie nie bezpośrednio związane z wiarą zaczynają górować nad tym, co jest istotne w wierze, to zaczynamy tracić to, co jest istotne w wierze, bo się zaczynają pojawiać różnice, uprzedzenia, tak? Niechęć, bardziej lub mniej ukryta. Zaczynamy też zastanawiać się nad innymi naukami, no bo jak ten brat mi nie pasuje, to co on mówi, też mi nie zaczyna, przestaje mi pasować. Rozumiecie, to się nie da tego tak rozdzielić. Jak kogoś nie lubię, to i słuchać go nie chcę. Nie? Nawet jak dobrze mówi, to ja uważam, że on źle mówi. Wiecie, i to się zaczyna dziać. Także ten przykład tego zboru pokazuje, że to nie jest tylko tak, że oni mieli ten problem. Ten problem może się pojawiać u nas w większym lub mniejszym stopniu, u innych wierzących. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli czujni, wypatrywali tych, którzy postępują wbrew nauce. Tych, którzy powodują rozłamy w zgromadzeniu, sieją zamęt, kwestionują to, co nauczają apostołowie, nie tłumaczą tego, wychodzą poza to, do czego ich Bóg powołał. I tu chodzi o to, żeby zachować czujność. Zachować po prostu czujność. I pamiętać o tym, co ważne między sobą. Że pamiętajmy, to są tacy ludzie jak my. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, ale żyjący w tych ciałach. Z Pawłem włącznie. Warto o tym, słuchajcie, pamiętać i się zastanawiać nad tym, dlatego że właściwe spojrzenie na okoliczności, na sytuacje, na tych ludzi pozwala też właściwie zrozumieć nauczanie Pawła. Inaczej troszeczkę na nie spojrzeć. Bardziej tak, ono przestaje być takie odległe, przestaje być jakieś takie czysto teoretyczne, ono się staje takie praktyczne. Takie bardziej zrozumiałe, bardziej takie życiowe. Nawet te podstawowe nauki, które Paweł tam mówi. I pod tym kątem też należy to rozważać. Więc ja będę to przypominał cały czas. To, co dziś mówię, w jakikolwiek... Co jakiś czas będę przypominał przy tym nauczaniu, żeby wam przypomnieć to, żebyśmy też, kiedy będziemy rozważać różne kwestie, zagadnienia w kwestii wiary, żeby one też były w kontekście odpowiednim widziane. Jak tam Paweł mówi o tej żonie, mężu, jak tam... Że żona, jak mąż żyje, to ona jest z nim. To wszystko ma istotne znaczenie, bo ono nie jest oderwane od rzeczywistości, od tego, co tam się działo. Tak jak Pan Jezus opowiadał przypowieści, to one nie były oderwane od rzeczywistości. Jeśli do rolników mówił, to nie mówił o okrętach, tylko mówił o siewcy. Żeby oni to rozumieli, to po prostu to z codziennego życia tak było. Nie było to przypadkowe, no bo to Bóg mówił tak. Ale to miało być zrozumiałe. Tak samo tutaj. Czy macie pytania co do tego? Czy ja powiedziałem coś, przedostatni wniosek, można jeszcze raz powtórzyć, przedostatni wniosek? Ten, który... No to niech ktoś powtórzy przedostatni wniosek, kto zapisał, bo ja już nie wiem, który to był przedostatni.
Ja się na sprawach nieistotnych. Tracąc z oczu sprawy fundamentalne.
O to, Wojtku, ci chodziło? Że skupiając się na sprawach nieistotnych z punktu wiary, tracą z oczu sprawy fundamentalne? To chodziło o to, czy... Tak, okej. Okay. Skupiając się na sprawach nieistotnych z punktu wiary, tracą z oczu sprawy fundamentalne. Tak, można wkleić, już to robię. Czy macie pytania? Czy powiedziałem coś, co jest dla was niezrozumiałe? Czy może gdzieś trochę puściłem wodze fantazji, a wy tego nie widzicie w tekście? Słucham. ten wcześniejszy, okej. Okay. Cisza, nic nie mówi.
Ja mam pytanie odnośnie tych osób w 16 rozdziale.
Czy to których, są których?
Tych osób z 16 rozdziału, których właśnie chodzi o formę tego pozdrowienia. Pozdrówcie. Nie my pozdrawiamy, tylko wy. Tak jakby była prośba do adresatów listu, aby oni pozdrowili te osoby. Więc czy te osoby są adresatami listu? To nie jest takie bezpośrednie pozdrowienie, tylko pośrednie.
Okej. Okay. No. No teraz, to teraz przełóżmy to na nasze, na naszą sytuację. Można powiedzieć, pozdrawiam ten zbór. Ktoś jedzie, jedziesz gdzieś, tak? Ja mówię, pozdrawiam ten zbór. Albo powiedzieć, pozdrów ten zbór. Albo rozmawiam z kimś przez telefon z tamtego zboru i mówię, pozdrawiam wasz zbór, ale mogę też powiedzieć, przekaż moje pozdrowienie, pozdrów zbór ode mnie. I on ma to zrobić. I teraz, jeśli ja pozdrawiam tamten zbór, to jego to do niczego nie zobliguje, no bo ja mu pozdrawiam i tyle wszystkiego, ale jeśli ja mu mówię, pozdrów ode mnie ten zbór, to on ma tam pójść, a jak nie chodzi, to musi się zmobilizować, czyli to, nie, to ja dalej pozdrawiam. I tak bym to widział, wiesz? Że Paweł właśnie w ten sposób, że mówi pozdrówcie jedni drugich, to znaczy, że Paweł ich pozdrawia, ale oni mają pójść i nawzajem się pozdrowić od Pawła, przekazać te pozdrowienia.
Czyli chodzi o tą mobilizację, dojednoczenie się, a
tak to
oni
rozumiem.
Są adresatami. Są,
tak to
są mieszkańcami Rzymu, do nich
tak. Pryscyla i Akwila nie byli w Rzymie, bo musieli wyjechać. Wcześniej byli i potem wrócili do Rzymu. I dla nich to była emigracja z Rzymu. Oni musieli wyjechać i gdzieś w obcym miejscu zamieszkać i tam się trudnić szyciem namiotów, bo Paweł, nie pamiętam już, gdzie on był, ale im pomagał. W Dziejach Apostolskich to mieliśmy. Już teraz nie będę szukał, bo dużo czasu tu
zajmie.
No, chyba. No, widzisz. Dobrze, dziękuję. Więc tak bym to widział, wiesz, Adaś? Że cały czas to są pozdrowienia Pawła, natomiast oni mają je przekazać sobie nawzajem. Bo też chodzi o to, żeby ten list przeczytać jak największej ilości ludzi.
Bo w innych listach nie ma aż tak rozbudowanego pozdrowienia. Znaczy jest, no, pozdrawiamy tak. Kościół i już.
No właśnie. I nawet jeśli są, to nie ma aż w tej ilości. Więc to pokazuje też na to, jak ważka to była rzecz. Jak istotna. Więc to ciągle Paweł pozdrawia i ci, którzy piszą z nim, tak? No bo on mówi, pozdrawiają was ci. Was pozdrawiają, tak? I pozdrówcie. Coś jeszcze? Teraz już mogę powiedzieć, żebyśmy omówiliśmy ten 16 rozdział tak dokładnie, do końca, bez pośpiechu i że to już jest tak omówione dokładnie, że nie ogólnie, a dokładnie. Na następną lekcję, jak Bóg pozwoli, omawiamy pierwsze 17 wersetów. I ta część to jest cały rozdział pierwszy. Mówił o tym, że gniew Boży ciąży nad grzesznikami, którym trzeba głosić Ewangelię Bożą. A pierwsza część to jest Paweł apostołem powołanym przez Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. A druga część, cały czas mówię o wersecie, o fragmencie do 17. Druga część to Ewangelia Boża o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I trzecia do wierzących w Rzymie. Ten fragment będziemy omawiać. Ten blok cały będziemy omawiać za tydzień, jak Bóg da. Te pierwsze 17 wersetów. Pod kątem Ewangelii, po co ją głosić, tak? Dlaczego, kto, jak, jaki skutek. Dobra, to ja na dziś tyle. Pomodlimy się.